Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień. W studiu kolejny gość. Zapraszam Państwa teraz do domu Jana Matejki, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kierująca oddziałem, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. No i tak, powinniśmy zacząć od zaproszenia Państwa na wystawę, ale muszę Cię zapytać o okoliczności, jak to jest za oknem w telewizji, w mediach społecznościowych wojna, a ty badasz niuanse twórczości Jana Matejki.
Jest to bardzo trudne. Praca, myślę, że w dzisiejszych czasach, okolicznościach jest trudna, ale musimy pamiętać, że muzea mają misję i jedną z naszych form działalności jest kontakt z publicznością. Robimy też przecież szereg rzeczy dla publiczności, nie dla siebie. A z drugiej strony muszę myśleć o artyście, który dokonał świadomego wyboru na swojej drodze artystycznej i wybrał z kolei misję zilustrowania dla sobie współczesnych i następnych pokoleń, tego chyba nie przewidział do końca, polskiej historii,
tak.
A i częściowo historii europejskiej.
Właśnie, obrazy wojny, tak się raczej nie mówi w kontekście twórczości Jana Matejki, ale po części przecież tworzył także i takie obrazy, poza tymi wspaniałymi, wielkimi, symbolicznymi scenami.
Oczywiście, że tak i nie tylko są to sceny chwały oręża polskiego. Na dzisiejszej wystawie, na którą Państwa zapraszamy, właśnie jeden z takich obrazów będzie.
Teraz tak, wiem, że w dzień wybuchu wojny w Ukrainie, czy dzień po, mieliście zaplanowany koncert karnawałowy. To może nie jest bardzo ważny temat, ale stało się coś wyjątkowego wtedy i myślę, że też takim miejscem powinny być muzea, gdzie ludzie mają szansę poczucia wspólnoty.
Tak, był to koncert muzyki renesansowej, zaplanowany długo wcześniej na koniec karnawału, z fantastycznymi instrumentami, dzisiaj często zapomnianymi, ale występujący wokaliści i muzycy zaproponowali na początek koncertu wyjątkową pieśń czasów Zygmunta Augusta. Praktycznie jest to rodzaj modlitwy odśpiewanej przez tenora w obronie dla chwały Rzeczpospolitej, no wtedy jeszcze w XVI wieku obojga narodów. To zrobiło na publiczności ogromne wrażenie, a też wprowadziło w taką chwilę zadumy, co z kolei pozwoliło publiczności potem, mam wrażenie, bo też myślę, analizuję swój stosunek do tego koncertu i swoje zasłuchanie, poddać się jednak z jednej strony wydawałoby się muzyce renesansowej dość frywolnej, dość wesołej, ale niektóre pieśni kazały jednak publiczności się zastanowić nad przeszłością, teraźniejszością, a myślę, że i przyszłością.
Tak, bardzo dobre miejsce do takich zamyśleń. Teraz pytanie proste, ale może ogromnie jestem ciekawa odpowiedzi. Pewnie sobie też zadawałaś to pytanie, obserwując to, co się dzieje za wschodnią granicą. Jak sądzisz, jak Jan Matejko, obywatel, niezwykle zaangażowany w sprawy, które go otaczały, wbrew pozorom, nie wcale nie artysta, oderwany od rzeczywistości, wręcz przeciwnie. Jak reagowałby na takie doniesienia stamtąd?
Myślę, że byłby bardzo zasmucony, ale mając na uwadze jego działalność na rzecz braci Rusinów, jak to się w XIX wieku mówiło, czy mając na uwadze jego działania obywatelskie, charytatywne, pracę w Towarzystwie Dobroczynności.
Pewnie nosiłby jakieś dary.
Myślę, że na pewno stałby się darczyńcą, a być może skłoniłoby go to do popełnienia kolejnego dzieła. Bo jak najlepiej artyście wyrazić swoje myśli, przeżycia, jak właśnie nie poprzez dzieło.
Tak, i wyobrażam sobie, że kamienica przy ulicy Floriańskiej pewnie zapełniłaby się osobami potrzebującymi noclegu.
Wspominając przez źródła to, co się działo w XIX wieku w tej kamienicy, jego opiekę nad studentami, którzy tam pomieszkiwali, wianuszek osób, które wspomagał finansowo przez całe życie, między innymi byłych powstańców, zarówno z powstania listopadowego, jak i styczniowego, to myślę, że współcześnie byłoby podobnie.
Tak. Tymczasem współcześnie wystawa i, dobra, przyznam się do tego, byłam przekonana, że jest jakiś błąd. No ale wczytałam się i jednak nie, i dlatego się dzisiaj spotykamy i proszę, żebyś o tym opowiedziała. Jan Matejko bez retuszu, tytuł ekspozycji, a jej tematem, przedmiotem jest akwarela. No to jest naprawdę odkrycie i jakoś... Jan Matejko naprawdę malował akwarele.
Jan Matejko naprawdę malował akwarele. Zresztą na tej wystawie bez retuszu Jan Matejko są eksponowane nie tylko akwarele. I teraz właściwie powinnam zacytować jego własne słowa, dlaczego później nie malował, nie poświęcił się tylko i wyłącznie akwareli. Te, które prezentujemy na wystawie, w większości pochodzą z wczesnego okresu twórczości. To jest koniec lat 50., lata 60. i początek lat 60., 1860. Przede wszystkim są to niewielkie formaty. Potem wchodzi po Stańczyku na balu Królowej Zofii, czyli ten okres przed powstaniem styczniowym i po powstaniu wielkie formaty, co też związane z jego wyborem, o tym, czym wcześniej mówiłam, realizowania misji artystycznej dla przede wszystkim rodaków. A z drugiej strony wypowiada w jednym z liście do przyjaciół, to jest koniec lat 50., na temat akwareli takie zdanie. Popełnisz błąd, już nie możesz nic poprawić, a jeszcze cię na koniec zaleją krytyką i żółcią. Myślę, że to tak rozładuje naszą dzisiejszą rozmowę trochę w sposób dowcipny, ale właśnie bez retuszu. Tam już nie ma miejsca na poprawkę.
No tak.
Na naszej wystawie prezentujemy akwarele małych formatów łączone z rysunkiem, czyli takie wprawki artystyczne. Co można zrobić z rysunku, przechodząc w akwarele? Są to już tam prace będące kalkami, przerysami z prac wcześniej działających artystów. Czasem są to przerysy rzemiosła artystycznego kolorowane akwarelą i to wielobarwną. Są to niewielkich rozmiarów rysunki, pokazujące tą właśnie niezwykłą precyzję, w której już potem nic nie da się poprawić, bo jeśli to jest wykonane tuszem albo ołówkiem dość głębokim rysem, to już miejsca na poprawę po wykonaniu tej barwnej ilustracji farbą wodną nie ma. Mamy fantastyczne akwarele, będące ilustracją już epoki Jagiellonów, czyli to, o czym wcześniej mówiliśmy, tej ulubionej epoki artystycznej Jana Matejki, Chwała i potęga Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Fantastyczne przedstawienia Pary Królewskiej, Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłównej, Bony, ale i świętego Kazimierza Jagiellończyka. Ale wśród tych akwarel, nieco większy format, z roku 1861, odniesienie do dzisiejszych wydarzeń. Zasmucony król Władysław Jagiełło patrzy na pobojowisko bitewne i to jest ten sposób widzenia przez Jana Matejkę też kwestii wojny. Tam nie ma na tym przedstawieniu wygranych. Jest wygrany król, są przed nim ranni, są zabici, są padłe zwierzęta. Nie ma w wojnie wygranych.
Tak, bardzo ciekawe to, co mówisz i właściwie przyznam ci się, że w takich kategoriach rzadko zdarza mi się myśleć o twórczości Jana Matejki w jego wyobrażeniach wojny. Właściwie bardzo rzadko jest jakiś triumf. Najczęściej właśnie jest smutek, zamyślenie i pewna refleksja, która towarzyszy, nawet jeśli jest zwycięstwo, to z tą świadomością, ile kosztuje.
No, wyniósł to już z czasów dzieciństwa, kiedy jego bracia uczestniczyli w wypadkach roku 1848. Przecież sam włączył się w przygotowania do powstania styczniowego i w powstanie styczniowe. W czasie powstania styczniowego zginęło wielu jego przyjaciół, kolegów. widział rozmiar nieszczęść i widział tragedię, którą potem przyniósł upadek powstania. Więc myślę, że ten element wojny, tragedii, którą wojna niesie ze sobą, był mu bardzo dobrze znany. Mm-hmm. Między innymi to spojrzenie zasmucone Władysława Jagieły na pobojowisko bitewne, na rannego mistrza krzyżackiego. Myślę, że to jest wyraz też spojrzenia Jana Matejki na kwestię wojny. Ale mamy również fantastyczne przedstawienia akwarelowe, portretowe znanych mu osób i dwie urocze, niewielkie akwarelki odnoszące się do legendy i historii, ale z początku twórczości, niewielki format pokazujący te wczesne wprawki akwarelowe Jana Matejki. Na naszej wystawie nie tylko akwarele i rysunki, ale również miniatury. Od wczesnej, w milimetrowym wydaniu miniatury, która tak naprawdę jest autoportretem Jana Matejki. I tu dziękujemy niezmiernie Muzeum Narodowemu w Warszawie, że tę miniaturę nam wypożyczyło, bo na co dzień tego nie czyni. Jest to jeden z 11 autoportretów, które artysta wykonał. Ten rzeczywiście, miniatura w miniaturze, dedykowany jako prezent na imieniny już żonie Teodorze w 26 marca 1867 roku na dzień imienin, więc niezwykle piękna również historia rodzinna, historia miłosna. I dwie skonfrontowane ze sobą miniatury z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Jedna, i tu jestem niezmiernie wdzięczna, wypożyczona ze zbiorów prywatnych. Tu jeśli chodzi o sprawy badawcze, było domniemanie autorstwa Jana Matejki. Historia rodziny, która jest w posiadaniu tej miniatury, to potwierdza, że to jednak Jan Matejko. I trzecia, która do nas wróciła w 2004 roku jako spuścizna po wnuczce Jana Matejki, Marii Nowińskiej. To jest to słynne przedstawienie Matki Boskiej Częstochowskiej, o które kiedyś podobno w domu artysty była niewielka awantura, bo rzekomo należało to do Teodory, a później zostało podarowane córce Beacie w okolicznościach zaślubin z Kirchmajerem w 1892 roku. Miniatura na kości słoniowej przeżyła dwie wojny światowe, przemieściła się na drugą półkulę, ale kilkanaście lat temu wróciła do naszych zbiorów, więc tutaj też przedstawiamy widzom niezwykłe historie artefaktów, muzealiów.
Tak.
Które są też historią nas wszystkich tak naprawdę, bo każdy z nas wśród swoich pamiątek, pewnie rodzinnych, ma takie niezwykłe pamiątki. Tak. Apelujemy również do widzów, jeśli ktoś posiada jeszcze jakiekolwiek przedstawienie tego typu, skonfrontuje z naszą wystawą i będziemy mogli sądzić, że jest to kolejne malowane przez Jana Matejkę na kości przedstawienie, to zachęcamy do zgłaszania się do nas, ponieważ wiem, że w zbiorach prywatnych na pewno istnieje jeszcze jedno podobne. No niestety nie udało się w obecnej sytuacji od właściciela na tę wystawę wypożyczyć tego przedstawienia. Więc mamy Jana Matejkę w małym formacie, bardzo niewielkim, 30 na 40 mm, w nieco większym, 50 na 60 cm. I niekoniecznie musimy patrzeć na twórczość artysty poprzez pryzmat jego wielkich płócien.
No to będzie trudne, ale jednak oko w oko z takimi drobiazgami pomoże przyjąć tę nową perspektywę, prawda?
Ja myślę, że tak, a kolejny raz próbuję zwrócić widzom uwagę na wszechstronność artysty i na to, że mając niezwykły talent, będąc człowiekiem bardzo pracowitym, po prostu w okolicznościach wyższego stanu, jak to mówimy, decydował się na konkretne wybory artystyczne, rezygnując z swoich wcześniejszych zainteresowań.
Tak, no i jakoś tam przy okazji też opowieść o wędrujących przedmiotach, o ich historiach, które przecież tworzą także kolekcje muzeum. Tak, akwarele, miniatury. Powiedz, te miniatury to był, tak się domyślamy, ważny temat, czy właśnie podejmowany przy okazji, czy na okoliczność choćby tutaj urodzin? Może być tego więcej?
Tego nie wiemy, natomiast niewątpliwie była to próba zmierzenia się ze swoim talentem, umiejętnościami. Tego jestem stuprocentowo pewna, że artysta jednak bada, czy on to potrafi. To są to jego kokieteryjne pytania, czy ja potrafię tak malować jak artyści europejscy. To jest według mnie przebija z wielu korespondencji. Natomiast wiem jeszcze o jednej pewnej, prawda, z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej. To wiąże się też z takim, no, tym okresem popowstańczym, który niewątpliwie wywoływał potrzebę darowywania tego typu pamiątek. Ale kto wie, bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o projekty z kolei srebrnicze, to jest taka dygresja do dzisiejszej wystawy, to Jan Matejko projektował ozdoby na pucharki, które realizowali krakowscy złotnicy, a zwykle takie srebrne pucharki, w których również pojawiały się herby Rzeczpospolitej, tej przedrozbiorowej, czyli dołączała tam Pogoń Litewska, otrzymywali jego chrześniacy, więc nie wiemy, co by z kolei było z miniaturami, jeśli odnaleźlibyśmy więcej niż te trzy eksponowane i jeszcze kolejne w zbiorach prywatnych, które nie udało się pożyczyć. Jan Matejko wraca do akwareli w wielkiej formie w zupełnie inny sposób. I tutaj tylko oczywiście w naszych wnętrzach demonstrujemy kilka takich eksponatów. Myślę o jego wielkim opus magnum, czyli o polichromii Kościoła Mariackiego, gdzie z kolei wielkoformatowe akwarele przez niego przygotowane, bo nazywa się je projektami, ale w większości one są kolorowane akwarelą wielobarwną, potem przenoszone przez jego uczniów na ściany kościoła. To są już formaty 1,5 metra na 2 metry, więc znów powrót, prawda, do dużego formatu, bo on musi zagościć we wnętrzu świątyni. A jednocześnie to jego opus magnum, wielkie monumentalne dzieło, które zostaje stworzone na chwałę Bożą, czyli dla Matki Boskiej, bo pod jej wezwaniem jest Bazylika Mariacka, jako taki obywatelski z kolei hołd wobec przeszłości, bo przecież w nawie głównej pojawiają się herby Piastów i Jagiellonów, Uniwersytetu, bo nic się nie dzieje bez oświecenia, i wreszcie wielki program zawarty w projekcie Fides ponad chórem organowym, gdzie Matejko pod jednym berłem jednoczy w ogromnej akwareli, bo oczywiście mówię o projekcie w tej chwili, bo to jest przeniesione na ściany kościoła, wszystkie historyczne ziemie polskie sprzed czasów rozbiorów. Więc myślę, że w opus magnum właśnie, jakim jest polichromia mariacka, wyraził swoje podejście zarówno do swój ten hołd religijny dla Matki Bożej i swoją duchowość. Dał temu dziełu niezwykły wyraz artystyczny, bo wprowadził nas jednak w modernizm tym dziełem. Tam fantastyczne przedstawienia roślin, elementy geometryzacji, różnych fragmentów dekoracji. Wspaniałe z kolei ludowe szaty aniołów i jednocześnie średniowieczne bądź renesansowe instrumenty, a wszystko spowite modlitwą i chórami anielskimi. W nawie głównej zaś hołd dla krakowskich rzemieślników, dla cechów, czyli dla obywateli, bez których nic się przecież nie dzieje nigdzie.
Tak, i to wszystko są konteksty wystawy, kolejnej wystawy Jana Matejki w domu Jana Matejki. Ile prac jest na ekspozycji?
Wystawiamy w dwóch niewielkich salach, bo przecież to są dawne pokoje mieszkalne trzeciego piętra, ponad 50 prac akwarelowych, miniatury i jeszcze utensylia malarskie. A wszystko wkomponowane w taki sposób aranżacyjny, kulisowy, w wyposażenie pokoi.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Bez retuszu Jan Matejko, akwarele, ale nie tylko, również miniatury. A gościem moim i państwa była Marta Kłak-Ambroszkiewicz z Muzeum Domu Jana Matejki. Bardzo ci dziękuję. 11 marca, czyli jutro otwarcie wystawy, a potem do wakacji chyba można oglądać.
Do 7 lipca możemy wystawę oglądać. Serdecznie zapraszam.
Dziękuję za rozmowę.